Obchodzimy Światowy Tydzień Astmy, dlatego dziś zajmiemy się tą chorobą. A jest to jedna z najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. Szacuje się, że może ją mieć nawet co siódme dziecko na świecie, a WHO przewiduje zwiększenie się liczby chorych o kolejne 100 milionów osób na świecie do 2025 roku. Teraz choruje na nią 339 milionów osób. W Polsce astmę ma około 8% dzieci oraz 5-7% osób dorosłych. Łączna liczba chorych zarówno zdiagnozowanych, jak i niezdiagnozowanych jest szacowana na 4 miliony. Kto może zachorować na astmę, jak sobie z nią radzić? Między innymi o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. A moim gościem jest kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko. Witam pana.
Witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie wszystkich państwa i bardzo cieszę się, że poruszymy temat astmy, bo to naprawdę bardzo częsta i bardzo często również nierozpoznawalna choroba.
Liczby mówią same za siebie. Zacznijmy więc od tego, czym jest ta choroba.
To jest jedna z najczęstszych, szanowni państwo, przewlekłych chorób zapalnych, dolnych dróg oddechowych, która charakteryzuje się tym, że po pierwsze ten proces trwa tam bardzo długo, trwa praktycznie przez całe życie, to przewlekłe zapalenie, które tam się toczy, prowadzi do tego, że oskrzela nie funkcjonują normalnie, ale stają się, jak my to mówimy, nadreaktywne, czyli lubią się niestety kurczyć w odpowiedzi na, mówiąc wprost, różne byle jakie czasami czynniki, czasami na zimne powietrze, czasami na wysiłek fizyczny, czasami w odpowiedzi na śmiech, w odpowiedzi na zanieczyszczenia, które gdzieś pojawią się w naszym otoczeniu. I kiedy kurczą się takie oskrzela, to wtedy niestety taka osoba, u której to się dzieje, odczuwa takie objawy jak duszność, no bo nagle mniej tlenu jest w stanie przedostać się do naszych płuc. Natychmiast słychać również u takiej osoby i wydobywające się z głębi klatki piersiowej dźwięki takie jak świsty, furczenia. Ta osoba również oprócz tego również, że czuje, że brakuje jej powietrza, niekiedy podaje również ucisk w klatce piersiowej, który tam się pojawia, kaszel suchy, bo astma, ta nadreaktywność tej błony śluzowej drzewa oskrzelowego sprawia, że po prostu w odpowiedzi na bardzo różne, tak jak wspomniałem wcześniej, czynniki, no oskrzela chcą się kurczyć, starają się obronić, choć nie ma czasami przed czym się bronić. Zaczyna się pojawiać kaszel, który nie jest takim kaszlem, jakim pojawia się zwykle w infekcjach, gdzie wykrztusza się dużą ilość wydzieliny, czasami zmienionej w jakiś sposób. Tu jest taki suchy kaszel, który nie prowadzi do wykrztuszenia czegoś konkretnego, ale po prostu długo potrafi męczyć, a więc taka duszność, kaszel, uczucie grania w klatce piersiowej, które wydobywa się i które sami czasami potrafimy usłyszeć, a które lekarz, jeżeli przyłoży słuchawkę, to z łatwością jest w stanie zidentyfikować. I zestaw tych objawów to jest coś, co dotyka rzeczywiście pacjentów z astmą, ale co jest ciekawe, pomimo tego, że te objawy wydają się dosyć charakterystyczne, to czasami astma bardzo lubi ukrywać się pod maską różnego rodzaju innych chorób. I nie przypadkiem jest to, że pani redaktor podała takie liczby, których z jednej strony my wiemy, że w Polsce 2 miliony osób mają rozpoznaną astmę, ale objawy astmy, szanowni państwo, ma drugie tyle osób. Tylko one jeszcze do tej pory nie zdawały sobie sprawy, albo wciąż nie zdają sobie sprawy, że to może być astma i dlatego bardzo cieszę się, że dzisiaj możemy o tym porozmawiać, bo może komuś zasugerujemy coś, co pozwoli
zaświeci światełko,
inaczej spojrzeć na własną zdrowie.
Pójść do specjalisty, a z jaką częstotliwością to objawy, o których pan mówił, się
bardzo różną, bo to wszystko zależy, co się z daną osobą dzieje. Czasami astma potrafi być rzeczywiście uśpiona i to uśpiona na długie dni, tygodnie, niekiedy nawet miesiące i czeka niestety na taką sposobność do ujawnienia swojego niestety groźnego oblicza. Mówię tu o astmie, która nie jest właściwie leczona albo która w ogóle nie jest leczona. I w takich sytuacjach tym, co sprawia, że ta astma się budzi, że nagle ktoś ma duszności, ma kaszel, że ma, słyszy to uczucie grania w klatce piersiowej, to są najczęściej infekcje wirusowe. To są najczęściej infekcje wirusowe, które sprawiają, że ktoś łapie, wydawałoby się, że łagodną infekcję górnych dróg oddechowych, no troszkę boli gardło, leci z nosa, no a jednocześnie czuje i słyszy, że zaczyna mu to, jak to się pięknie u nas mówi, schodzić na dół, że na tym zaczyna kaszleć, że zaczyna się pojawiać tam również, zaczyna się pojawiać właśnie ten kłopot z oddychaniem, jakieś dźwięki wydobywające się z klatki piersiowej. Tak, czasami są to tak zwane zwykłe zapalenia oskrzeli, ale niekiedy a nawet śmiem twierdzić, że wcale nie tak rzadko, pod maską takich zapaleń oskrzeli, tak zwanych zapaleń oskrzeli, przebiega po prostu astma, która właśnie się obudziła. I taka osoba męczy się przez kilka dni, czasami przez tydzień, dwa.
A czy może usnąć na kilka lat?
Tak, ale z tym, że zwykle co sprawia, że dlaczego ta astma bywa niekiedy nierozpoznawalna, bo taka osoba jest przekonana, że po prostu w przebiegu infekcji wirusowej rozwinęła
tak
zapalenie oskrzeli.
Tak reaguje jej organizm.
Tak, i prosi, przychodzi do lekarza bardzo często i tego lekarza prosi jeszcze o wręczenie antybiotyku, no bo coś tam się dzieje, jest jakieś zapalenie. Natomiast tak naprawdę mamy do czynienia w znacznej części takich przypadków z uaktywnieniem się procesu astmatycznego. Antybiotyk nie jest tam najczęściej potrzebny w ogóle. Te objawy, jeżeli astma, jak to my mówimy czasami, jak nie zadusi, no to w końcu ustąpi przecież. No to te objawy po kilkunastu dniach ustępują same. Pacjent myśli, że to po antybiotyku, a to po prostu ustąpiło w przebiegu naturalnego
procesu
choroby.
Faktycznie przez kilka lat mogą te objawy znowu się nie pojawić.
W zależności od tego, w jakich okolicznościach to się pojawi, jak często będzie ktoś trafiał na infekcje wirusowe. Jeżeli jest osobą uczuloną, jeżeli jest alergikiem, jeżeli wejdzie w środowisko swojego alergenu, czyli jest sezon pylenia. W tym roku, szanowni państwo, ale mieliśmy sezon pylenia brzozy. No to był naprawdę wyjątkowy i mocne, i duże stężenia pyłku brzozy. Rzeczywiście były w całej Polsce, również w naszym regionie i bardzo przedłużony. Zobaczymy, jak to będzie w trawach, bo trawy się właśnie zaczęły. Jesteśmy na początku, ale już takim zaawansowanym początku sezonu pylenia traw, które jeszcze przez kolejne tygodnie, a później zboża będą pyliły, więc to wszystko dla osób, które są alergikami, również może sprawiać kłopoty z oddychaniem. Nie tylko na poziomie właśnie nosa, oczu, ale również u części z tych osób może powodować problemy z oddychaniem związane z uaktywnieniem się astmy właśnie u tych osób, bo infekcje, alergie to są te czynniki, które najczęściej powodują aktywnienie się astmy. Kolejne to wysiłek fizyczny i stres. Stres jest takim czynnikiem, który potrafi niestety uruchomić bardzo wiele procesów. Również potrafi uaktywnić proces taką śpiącą do tej pory, powiedzmy, że śpiącą astmę.
Czyli osoba, która dostaje duszności na przykład przy wysiłku fizycznym, przy stresie, to powinna mieć na względzie, że może mieć astmę.
Powinniśmy to poważnie brać pod uwagę. Oczywiście zawsze jako lekarze pamiętamy też o innych sytuacjach, które mogą wchodzić, bo jeżeli pojawiają się takie duszności przy wysiłku i towarzyszy im na przykład jeszcze ból w klatce piersiowej, szczególnie w okolicy zamostkowej, absolutnie bierzemy pod uwagę również możliwość choroby niedokrwiennej serca. To jest coś, co jest naszą taką niemalże biblią medyczną, że musimy o tym pamiętać przy tego rodzaju objawach. Ale po wykluczeniu takich przyczyn, a szczególnie gdy dotyczy to osób młodszych, które może jeszcze nie zdążyły rozwinąć, choć choroba niedokrwienna serca nie zna limitów i potrafi dotknąć również młodą populację, ale większość jednak młodych osób jeszcze tej choroby niedokrwiennej serca nie ma, więc szczególnie jeżeli u nich takie objawy występują, to powinny poważnie pomyśleć o tym, że mają do czynienia z astmą. Co natomiast bywa mylące, że kiedy ta astma się uspokoi, to się wydaje, że już po wszystkim. Było, minęło, i teraz jakoś tam sobie zobaczymy. I tak,
czyli ta astma cały czas jest?
Zapalenie, właśnie na tym to polega ten fenomen astmy. To jest przewlekły stan zapalny. Ona nie jest tylko od czasu do czasu. Przed laty, przed 100 laty, przed powiedzmy jeszcze 80 laty, astmę kojarzono tylko z tymi sytuacjami, kiedy po prostu ona atakuje. I uznawano,
kiedy pojawiały się objawy, wtedy
astma. Tak, natomiast poza tym stwierdzono, to jest zdrowie i po prostu martwiono się tylko.
A jest szansa, że samoistnie ta choroba ustąpi?
Jest szansa, że potrafimy za pomocą odpowiedniego leczenia, które naprawdę mamy teraz doskonałe w naszych rękach, uśpić ją na długo. Aczkolwiek u osób alergicznych możemy zmniejszyć intensywność i ten postęp rozwoju astmy poprzez to, jeżeli zaprosimy taką osobę do immunoterapii, do odczulania. Bo wtedy odczulenie na dany alergen może sprawić również to, że ten alergen nie będzie, mówiąc tak kolokwialnie, nakręcał tej astmy tam na dole. Więc to jest taka jeszcze metoda, do której zawsze jak alergolodzy zachęcamy i gorąco ją polecamy, żeby osoby alergiczne nie tylko leczyć objawowo, ale leczyć również przyczynowo za pomocą immunoterapii. I w astmie też mamy takie zresztą dwie bardzo takie różne, ale istotne formy terapii. Pierwsza polega na tym i w zasadzie na nią chcielibyśmy przede wszystkim zwracać uwagę. Skoro jest to przewlekła choroba zapalna, z naciskiem na zapalna i z naciskiem na przewlekła, Czyli owszem, może sobie położyć się spać na jakiś tam czas, ale zupełnie nie zniknie, skoro już wiemy, że jest. No to sprawmy i zróbmy to, a możemy to zrobić, żeby się nie obudziła. I możemy to zrobić stosując leki przeciwzapalne, a nie ma w tej chwili do tej pory jeszcze nic genialniejszego niż małe dawki wziewnych glikokortykosteroidów, które są po prostu, naprawdę to są dawki tak małe, że nie są w stanie zrobić niczego specjalnego w całym organizmie. Jest to, uważam, że jedno z bardziej fantastycznych osiągnięć w ogóle medycyny układu oddechowego w ostatnich kilkudziesięciu latach, bo nagle sprawiło, że osoby, które przed kilkudziesięciu laty musiały kłaść się do szpitala i z powodu takiego zaostrzenia astmy, długimi tygodniami otrzymywać leki doustne, dożylne, szereg kroplówek i różnego rodzaju form kombinacji, często obarczonych działaniami niepożądanymi, w tej chwili naprawdę jesteśmy bardzo szybko i o wiele bardziej sprawnie gotowi i przygotowani do tego, żeby z tą astmą się uporać. Te wziewne glikokortykosteroidy, wziewne podkreślam, bo jest różnica pomiędzy wziewnymi a tymi doustnymi, to tak jakbyśmy porównywali łyżkę syropu z alkoholem i flaszkę bimbru z Puszczy Knyszyńskiej. I tu alkohol, ale to jest zupełnie inna siła. I tak samo we wziewnych glikokortykosteroidach, to jest siła ich opiera się tylko i wyłącznie na działaniu na poziomie oskrzeli. One naprawdę są bardzo bezpieczne z punktu widzenia całego organizmu. W odróżnieniu od tych sterydów, które przyjmujemy w postaci tabletek czy kroplówek, tamte dawki są zdecydowanie większe. Więc cała nasza strategia, cała nasza taktyka polega na tym, by stosować te leki tak, by pacjent nie musiał mieć leczenia takiego właśnie kroplówkowego, tego tabletkowego, żeby nie musiał mieć tych napadów astmy. I naprawdę w zdecydowanej większości przypadków nam to się udaje. Mamy oczywiście różne kombinacje tych leków, dostosowujemy odpowiednie dawki, tak zawsze.
Czyli w trakcie leczenia też zmieniamy leki?
Pewnie, to jest bardzo spersonalizowana
forma
terapii. A czy w
Polsce mamy dostępne najnowocześniejsze leki?
Zapewniam Państwa, mamy dostępne naprawdę wszystkie leki, w tym również dla tych pacjentów z ciężką postacią astmy, bo ja oczywiście mówię tu o większości pacjentów, ale niestety kilka procent osób z astmą ma tak ciężką astmę, że niestety wymaga bardziej intensywnych form terapii. Wymaga również czasami tych doustnych glikokortykosteroidów. No nie lubimy tego robić, ale musimy to, jak to klasyk powiedział, nie chcę, ale muszę w takich sytuacjach, bo musimy zastosować po to, by tę astmę opanować. I dla takich pacjentów z kolei, co też bardzo się cieszę, że mogę do Państwa jakby też o tym przypomnieć, że jeżeli Państwo mają taką astmę, która wymaga podawania sterydów doustnych, to obecnie w ramach dostępnego i refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia programu lekowego, a w zasadzie kilku programów lekowych, dostępne są bardzo nowoczesne formy terapii, tak zwanej terapii biologicznej. Pacjent nic nie musi płacić, które są między innymi w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych naszego szpitala klinicznego możliwe do zastosowania i w ten sposób możemy tym najciężej chorym pacjentom pomóc doprowadzić ich do jeszcze lepszego stanu i do tego, że nie muszą stosować na przykład tych doustnych steroidów, które niosą ze sobą doustne steroidy, niosą ze sobą sporo działań niepożądanych. Także cieszmy się, mamy wyjątkowo fajną sytuację, jeżeli chodzi o leczenie chorych z astmą, których mamy mnóstwo. Jest mnóstwo pacjentów z astmą. Możemy im pomagać przede wszystkim za pomocą pełnego spektrum, całego szerokiego wachlarza terapii wziewnych, bardzo różnych kombinacji i mamy to otwarte i one są refundowane, a w tych najcięższych przypadkach mamy właśnie możliwość dołożenia tych terapii biologicznych, które są finansowane w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Za chwilę powiemy o tym, co zrobić, by nie zachorować na astmę. Naszym gościem jest kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko. Czy u każdej osoby chorej na astmę wystąpią objawy?
No właśnie, bywa to bardzo, bardzo różne. Astma potrafi być bardzo zmienną. Ja przyznam Państwu, że mam część takich pacjentów, mogę powiedzieć, że nawet bardzo wielu, u których nie miałem okazji podczas ich wizyt u mnie natrafić na ich objawy. Co nie znaczy, że oni tej astmy nie mają, bo to czasami niektórzy pacjenci mówią, no ale ja poszedłem do lekarza, no wydawało mi się, że no i nic tam nie było słychać, no to chyba nie ma astmy. To nie tak jednak działa, bo ta astma po prostu może, tak jak wspominam, używam takiego sformułowania, że budzi się w pewnych momentach. No mówimy wtedy o zaostrzeniach astmy z punktu widzenia medycznego, ale w pewnych określonych momentach. No nie zawsze ktoś w tym momencie musi trafić do tego i konkretnego lekarza. Ważne jest to, co pacjent mówi. Czasami też pacjenci mówią, no ale robiłem spirometrię, była dobra, no to chyba to nie jest astma, bo spirometria jest takim badaniem czynnościowym, którym oceniamy, czy drogi oskrzelowe, czy oskrzela, drogi oddechowe są obkurczone. I dobrze, że była dobra. Taki jest cel leczenia pacjentów z astmą. Większość pacjentów z astmą dążymy do tego, żeby właśnie miała tak zwaną dobrą spirometrię, bo ona pogorszyć się może właśnie w tym momencie, kiedy doszło do obudzenia się tej astmy, do jej zaostrzenia, a w pozostałych okresach może być dobra. Także fakt, że ktoś zrobił spirometrię raz w tym momencie, kiedy czuł się dobrze i ona była w normie, to nie świadczy, że wcześniej to, co się działo,
to
nie.
Jakie są metody na wykrycie astmy?
Wywiad, jeśli... szanowni państwo, tu się
tylko
kłania
klas...
Nie, oczywiście, klasyka medycyny, ale wywiad jest tu najważniejszy, bo jeżeli o nim zapomnimy i oprzemy się tylko na tej sytuacji, że pani redaktor przychodzi do mnie na przykład dzisiaj do poradni, badam, słucha, nic nie słyszę, wykonuję spirometrię, jest wszystko w porządku. No a pani redaktor mówi, że ale dotychczas przez 3 lata miałam takie i takie problemy, co chwilę miałam jakieś problemy, co przebiegnę się kilometr, to później nie mogę złapać powietrza, co wyjdę na zimne powietrze, to mnie zaczyna tutaj dusić, kaszle. Jak mi ktoś opowie jakiś dowcip, ześmieje się, natychmiast zaczyna się jakiś kaszel i zaczyna mi coś świszcze, furcze. Jak mam infekcję, natychmiast schodzi mi na dół i długo z tego wychodzę. To czy to znaczy, że ja miałbym, pani redaktor, nie uwierzyć? No oczywiście, żebym uwierzył, bo byłyby to dla mnie klasyczne objawy właśnie występujące
astmy.
Ale
czekałby pan na kolejny, aż znowu wystąpią objawy,
nie,
żeby mnie zbadać.
W życiu nie zbadałem, w tej chwili cieszę się, że jest dobrze, ale zakładając, że pani redaktor nie planuje jakiejś wielopoziomowej manipulacji mającej na celu wyłudzenie szeregu różnych świadczeń, uwierzyłbym, dlatego że...
I od razu leki?
Od razu leki, ale zależy jakie leki. W takich sytuacjach, oceniając jaka jest częstość tych objawów do tej pory, jak często te napady się zdarzają, jaka jest też aktywność pacjenta, jaki jest jego styl życia. Do tego dobieramy leki. Zawsze podstawą będą te leki przeciwzapalne, czyli to są glikokortykosteroidy wziewne. Będę o nich mówił, bo niestety w Polsce z jakichś powodów się nastąpiło pomieszanie z poplątaniem i ludzie boją się sterydów, ale w czambu. Ja jeszcze raz powrócę do tego naszego podlaskiego porównania, co innego łyżeczka syropu z alkoholem, a co innego, no flaszka bimbru, zdobytego gdzieś przez policję w oparach Puszczy Knyszyńskiej, bo to jest taka różnica mocy, jeżeli mówimy o DAW. Steroidy wziewne to jest ta fajna sprawa, która działa na poziomie tych oskrzeli i będzie hamowała i doprowadzi, że jakby pani redaktor do mnie przyszła z takimi objawami i włączylibyśmy takie leczenie niskich dawek, to w przyszłości te objawy już by nie występowały, albo pojawiały by się niezmiernie rzadko.
Czy te leki można brać doraźnie?
I to jest właśnie bardzo właśnie jedna z takich kluczowych sytuacji. Nie umawialiśmy się zupełnie z panią redaktor, ale to jest właśnie jedna z największych takich paradoksów leczenia astmy, bo większość pacjentów, i to jest naturalne, psychologicznie zrozumiałe,
pojawiają się objawy.
Chciałoby leczyć się tylko wtedy, jak coś się dzieje. Nikt nie lubi, albo mało kto lubi mieć poczucie, że musi przyjmować jakiś lek cały czas. I to jest jeden z naszych największych wyzwań, jeżeli chodzi o leczenie astmy, bo tak naprawdę właśnie naszym celem jest przekonanie pacjenta, że szanowna pani, ale to właśnie chodzi o to, żebyśmy nie czekali, aż panią, pana złapie taki atak, że będziemy się martwili, jak panią ratować, albo że pani nie będzie wiedziała, jak zachować się na jakimś przyjęciu, czy podczas jakiejś innej sytuacji towarzyskiej, albo podczas podróży, bo złapie panią atak. Cała sztuka naszego leczenia polega na tym, żeby do tego ataku nie doszło, żeby nie było żadnego zaostrzenia. Ale to jest trudne do przekonania. Trochę trudno przekonać, że czasami kwestia mycia zębów, że trzeba mieć zęby, żeby nie było próchnicy. No w sumie jak się 2-3 razy nie umyję, tam zaraz próchnica nie wychodzi. No więc niektórzy tak sobie myślą, a tam wczoraj nie umyłem i nic się nie stało. Troszkę to jest podobnie. Należy i powinniśmy dążyć do tego, żeby przekonać pacjentów, że to leczenie przeciwzapalne jest kluczowe. Co my wtedy robimy? Są różne metody. A ostatnio, przyznam państwu szczerze, że cały świat medyczny w ostatnich 10 latach, widząc jak jest bezradny wobec tych prób przekonania pacjentów, że trzeba leczyć się, no raczej ciągle, a nie od przypadku do przypadku, wpadł na bardzo genialny pomysł. Ten pomysł polega na tym, że na naszym rynku, na całym światowym rynku, ale również w Polsce też są to refundowane, są leki, które oprócz tego, że działają właśnie przeciwzapalnie, czyli są to te wziewne glikokortykosteroidy, mają w sobie drugi lek, który rozkurcza oskrzela. Czyli pacjent nareszcie czuje, że coś się dzieje, jak weźmie lek. A jednocześnie nie leczy się tylko i wyłącznie, bo pacjenci tak się jakoś składa, że lubią wziąć lek, który czują, że coś robi, że rozszerza im oskrzela, że lepiej im się oddycha. Naturalne. Nikt nie chce czuć się ściśnięty wewnątrz. Nikt nie chce odczuwać duszności. Duszność to jest fatalne uczucie. Nikomu nie życzymy, ale ci z Państwa, którzy mieli lub mają duszność, wiedzą, jak fatalne jest to uczucie. Można się kłócić, czy ból, czy duszność, ale duszność jest naprawdę na podium najgorszych odczuć, jakie możemy w chorobie sobie wyobrazić. W związku z tym leki, które rozszerzają oskrzela, są przez pacjentów uwielbiane. No ale wiemy też z drugiej strony, od lat lecząc, zajmując się astmą, że gdybyśmy tylko leczyli lekami tylko rozszerzającymi oskrzela, to paradoksalnie astma by się pogarszała. I pogarsza się. Jeżeli my tylko leczymy i rozszerzamy oskrzela, tak mechanicznie, że podajemy leki, on się rozszerza, to nie leczymy tego, co leży u podstawy astmy. A u podstawy astmy leży właśnie to przewlekłe zapalenie. I możemy sobie rozszerzać, a tak naprawdę na końcu okaże się, że mamy problem. To troszkę by to przypominało, ja czasami podczas różnych tam spotkań edukacyjnych używam takiego porównania, to tak jakbyśmy chcieli leczyć depresję alkoholem. No niby coś tam się, kieliszek wina jeden wieczór, no wydaje się, no wypiłem, jest no, cudownie. Nic nie jest cudownie, to jest pozór, tylko działania. Tak naprawdę gdybyśmy chcieli w ten sposób leczyć, załóżmy, zaburzenia depresyjne, tylko nie tylko, że nie leczymy zaburzeń depresyjnych, ale wpadamy w zupełnie inne kłopoty. Podobnie tutaj, wiem, że to daleko sięgająca metafora, ale w pewnym sensie oddająca sens tego wszystkiego. Gdybyśmy tylko astmę leczyli rozszerzając oskrzela, a nie lecząc zapalenia, wpadamy w coraz większe kłopoty. Takie osoby, które leczą swoją astmę tylko tymi inhalatorami rozszerzającymi oskrzela, niestety później coraz częściej chorują, coraz częściej wpadają w zaostrzenia, coraz częściej odwiedzają SOR-y, a niestety w skrajnych sytuacjach może doprowadzić również do dramatycznych konsekwencji. W związku z tym podstawą są te leki przeciwzapalne. Owszem, leki rozszerzające oskrzela jak najbardziej. Najlepiej jak są połączone ze sobą, to wtedy mamy przyjemne z pożytecznym. I tak obecnie zresztą ta nasza technika i taktyka leczenia astmy na tym polega, czyli dać pacjentowi komfort rozszerzenia oskrzeli, ale jednocześnie najlepiej w tym samym preparacie podać lek, który będzie dawał to, na czym nam zależy, czyli będzie hamował to niefajne, to zapalenie przewlekłe w tych dalszych oskrzelach, które powoduje te wszystkie duszności, kaszel, świsty, furczenia, granie w klatce piersiowej, uczucie ciężaru. Tego nie chcemy. Z tym musimy sobie poradzić właśnie lecząc tę chorobę u podstaw, lecząc ją przeciwzapalnie.
Jak wygląda życie osoby chorej na astmę? Czy musi borykać się z dużymi ograniczeniami? Wiemy, że musi leki przyjmować non-stop.
Bardzo różnie. Znowu, z tym non-stop jest też różnie. Także tu chcemy Państwu powiedzieć, że w zależności od tego, jaki kto miał do tej pory przebieg astmy, my jesteśmy w stanie pacjenta zaopatrzyć i polecić, czy zarekomendować mu, bo to nie policja, nie jesteśmy policją. Jak ktoś nie chce słuchać lekarza, to oczywiście zrobi zawsze po swojemu. Natomiast te leki mogą być przyjmowane codziennie i u sporej części pacjentów muszą być przyjmowane codziennie, czasem również dwa razy dziennie, a czasem i częściej. Ale są pacjenci, którzy takie leczenie mogą otrzymywać rzeczywiście, tylko od czasu do czasu. Ale ważne jest, żeby lekarz dobrał lek, który może być, bo nie każdy lek może być pozostawiony pacjentowi tylko do takiego czasowego przyjmowania. I to życie pacjentów z astmą w zdecydowanej większości, jeżeli są leczeni dobrze, wygląda, szanowni państwo, uwaga, spoiler, bardzo normalnie, a wręcz wyśmienicie. Pacjenci, nie przypadkiem są, zresztą są statystyki, że na któryś igrzyskach olimpijskich 40% złotych medalistów miało astmę. Ja wiem, państwo zaraz powiedzą, a wymyślili sobie, mają, chcieli po prostu doping. Brać leki, doping. No nie wiem, no nie jestem komisją antydopingową, no może u części z nich, tak, no pamiętamy nasze spory jeszcze sprzed dekady, Justyny Kowalczyk i kto to był?
Norweszka.
Tak, Teresa chyba nie, to chyba tak. I Justyna oczywiście miała wątpliwości, czy tam rzeczywiście mamy do czynienia z astmą u Norweżek. Nie wiem, czy tam było do czynienia z astmą. Natomiast faktem jest, że już nie sięgając do takich wyczynowego sportu, naprawdę pacjenci, którzy są dobrze leczeni, mogą uprawiać większość sportów. Oczywiście na drugim końcu, znaczy po drugiej stronie tego kalejdoskopu wszystkich pacjentów z różnymi rodzajami astmy, no jest ta niewielka grupa pacjentów, o której wspominałem wcześniej, to jest kilka procent pacjentów. Mówi się od 5%, niektórzy twierdzą, że 10%, ale powiedzmy 5-10% pacjentów, którzy mają tę astmę ciężką. I tutaj niestety, ja nie mogę powiedzieć, że są to wyczynowi sportowcy. Tutaj walczymy nie o rekordy w sporcie, ale walczymy o dobrą jakość życia, o dobry komfort. Więc jeżeli popatrzymy na te 4 miliony Polaków, no to około 400 tysięcy Polaków ma tę astmę no, nieco cięższą niestety, której wymaga no i leczenia i częstszego niż 2 razy dziennie, gdzie się niestety zaostrzenia pojawiają częściej niż ustawa nakazuje i po prostu wymagają też bardziej intensywnego leczenia, gdzie w grę wchodzą już nie steroidy wziewne tylko i wyłącznie, ale musimy zejść na poziom tych sterydów systemowych, ale to właśnie ta grupa pacjentów, do której jeżeli nas dzisiaj słuchają i jeżeli do tej pory jeszcze nie słyszeli o takich możliwościach, a musieli często przyjmować na przykład te sterydy, no to kochani, szanowni państwo, zapraszamy serdecznie, dajcie znać w Klinice Alergologii Chorób Wewnętrznych, bo jest dla państwa przygotowane przez, znowu nie w ramach programów eksperymentalnych, tylko normalne, sprawdzone, dostępne leczenie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tak zwane leczenie biologiczne. Mamy różne rodzaje tego leczenia i naprawdę cieszymy się zresztą w naszej klinice też, że to jest taki czas, kiedy przychodzi pacjent, którego leczenie nie idzie na standardowo, kiedy możemy zaproponować coś więcej. To jest taki naprawdę wyraz dużej innowacyjności, nowoczesności, że my z tego kręgu tych leków, które znamy, te sterydy systemowe są z nami przecież, czyli te przyjmowane w tabletkach, w kroplówkach, są z nami od tylu lat i przez wiele lat było jedyną szansą jakby pomocy, ale niosą ze sobą niestety to ryzyko tych działań niepożądanych. W odróżnieniu od steroidów ziewnych, jeszcze raz to przypominam, bo mamy steroidofobię w naszym społeczeństwie, w związku z tym, żebyśmy tego nigdy nie pomieszali, które steroidy ziewne działają naprawdę w sposób bardzo, bardzo bezpieczny, a sterydy systemowe jak trzeba, to trzeba, musimy je stosować i wiemy, że musimy, nie lubimy może, ale musimy pamiętać o działaniach niepożądanych i w związku z tym tak się cieszymy, że mamy możliwość pomocy tym pacjentom, którzy często muszą przyjmować te sterydy systemowe, żeby zaproponować im leczenie to biologiczne. Super, mamy je, możemy je stosować i naprawdę jesteśmy do dyspozycji.
Co zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na astmę?
Na pewno jednym z takich czynników jest ten, o którym czasami również z państwem rozmawiamy, czyli na przykład alergia. I to jest główną przyczyną w ogóle astmy w dzieciństwie, bo astma w dzieciństwie jest też czymś, co no, rodzi wiele oczywiście niepokoju, budzi wiele niepokoju wśród rodziców. Na to, czy to mamy do czynienia z astmą w dzieciństwie, to najczęściej, znowu ona też tam najczęściej objawia się w czasie infekcji. I kwestia tego, jak często, czy w czasie infekcji, jak często pojawia się ten świszczący oddech w czasie, znowu to granie, które słychać, które albo słyszą rodzice, albo słyszy dopiero lekarz podczas badania. Jeżeli tak się dzieje przy każdej możliwej infekcji, jeżeli to się pojawia co chwilę, to bardzo prosimy, żeby skonsultować się z pediatrą, z alergologiem, by na takie sytuacje zwracał uwagę, bo znowu odpowiednie włączenie leczenia przeciwzapalnego, wziewnych glikokortykosteroidów w odpowiednim odstępach czasu może naprawdę co sprawić, że kolejne infekcje będą przychodziły lepiej. Bo to już niezależnie, czy mówimy o wieku dziecięcym, czy o dorosłym. Szanowni państwo, jest sporo pacjentów, ja też takich bardzo wielu spotkałem, którzy przychodzą do nas tak zupełnie pod hasłem, czasami zupełnie różnym, a później okazuje się, że oni byli, czy są często leczeni z powodu tak zwanych właśnie zapaleń oskrzeli. I okazuje się, że te tak zwane zapalenia oskrzeli znikają, jeżeli ci pacjenci otrzymają leczenie przeciwastmatyczne, bo to nie były w ich przypadku zapalenia oskrzeli, tylko po prostu ponawiające się zaostrzenia astmy. Włączamy im leczenie przeciwzapalne, małą czasami dawkę nawet wziewnych glikokortykosteroidów i pacjenci przez kilka lat mówią, ale co się stało? Gdzie są te moje zapalenia oskrzeli? Przecież ja do tej pory tak często chorowałem. Bo dobre leczenie przeciwastmatyczne buduje odporność. I paradoksem jest to, być może część z państwa będzie zaskoczonych, ale właśnie takie leczenie wziewnymi glikokortykosteroidami odbudowuje odporność. Bo ta błona śluzowa w naszych oskrzelach, w naszych drogach oddechowych, jeżeli nie jest leczona w przebiegu astmy, jeżeli ta astma nie jest leczona, szanowni państwo, to ona po prostu działa jak dziurawy mur, przez który przełazi wszystko, co tylko może i co tylko chce, szczególnie wirusy, które uwielbiają taką sytuację. A my jesteśmy ciągle narażeni na wirusy. My też tutaj w studiu pewnie jakieś wirusy gdzieś tam rozpuszczamy, ale mam nadzieję, że się przed nimi gdzieś tam bronimy. I jeżeli ta nasza błona śluzowa, naszych dróg oddechowych jest zajęta tym zapaleniem astmatycznym to naprawdę nie jest w stanie się obronić przed tymi wirusami. A z drugiej strony, jak zaczynamy to leczyć i stosujemy wziewne glikokortykosteroidy, wziewne właśnie, one pięknie sobie rozchodzą się po skrzelach, stabilizują to zapalenie, które tam się toczy. mamy tego naturalną i bardzo piękną konsekwencję, że nasza ta bariera nabłonkowa i nasza błona śluzowa zaczyna się odbudowywać, jest trwalsza, jest szczelna i wirusy przychodzą i się odbijają. No przynajmniej nie są tak, nie mamy tak łatwej możliwości przeniknięcia. Więc dobre leczenie astmy, podobnie jak dobre leczenie alergii, to szanowni państwo, budowanie odporności. Jak wspomniałem, wielu moich pacjentów, jeżeli zaczynają mieć dobrze leczoną alergię czy dobrze leczoną astmę, mówią, ale ja już nie mam infekcji, albo nie aż tylu, które były wcześniej. Co się stało? Co te leki to jakoś zbudują odporność? Nie do końca budują wprost odporność, działając na komórki, ale przez to, że porządkują sprawy, że zanika zapalenie alergiczne, że leczone jest zapalenie astmatyczne w dolnych drogach oddechowych, najczęściej za pomocą właśnie wziewnych glikokortykosteroidów, i ta odporność się buduje, bo najważniejszą częścią tej odporności, a może na pewno niesłychanie istotną, jest rola bariery. Ta bariera naszego nabłonka, naszej błony śluzowej jest tu kluczowa, a astma rozbija tę barierę. Alergia rozbija tę barierę.
Wybór miejsca zamieszkania.
Tutaj mamy wielkie dyskusje, tylko że to się nam troszeczkę, szanowni państwo, w Polsce posypało, bo kiedyś mieliśmy te dyskusje na temat wsi i miasta. Ale gdzież my tu mamy teraz
Śląska,
piękne
Pomorze.
Tak, zanieczyszczenia z pewnością. Zanieczyszczenia, absolutnie to jest stwierdzone, że zanieczyszczenia środowiskowe, przemysłowe zwiększają ryzyko zachorowania astmy i ta częstość występowania astmy oczywiście jest tam większa. Więc alergia i zanieczyszczenia, absolutnie tak. Zresztą nie tylko zanieczyszczenia, to nie tylko astma, to również wzrost częstości przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, to również nasilenie objawów choroby niedokrwiennej serca i szeregu jeszcze innych chorób o nowotworowych, nie wspominając, temat bardzo szeroki. Myślę, że pani redaktor musiałaby długi cykl wielu jeszcze wtorków na to poświęcić, bo zanieczyszczenia niestety robią całą masę złych rzeczy, ale tak, w drogach oddechowych niestety, potwierdzam, robią zamieszanie. Astmy jest więcej na terenach, które są zanieczyszczone i przebiega ona gorzej.
A z jakimi chorobami astmę można pomylić?
Jak wspominaliśmy, to właśnie te niektóre z zapaleń oskrzeli są z tym mylone i czasami pod tą maską pacjenci łykają antybiotyki, niestety nie zawsze potrzebnie a choroba po prostu tak naprawdę nie została poleczona, tylko gdzieś tam sama minęła. Jest parę innych rzeczy, które jeszcze gdzieś tam mogą przemykać. Oczywiście przewlekła obturacyjna choroba płuc, o której wspominaliśmy, tu objawy są bardziej utrwalone też. Ona zaczyna się zresztą później, bo potrzebuje trochę czasu, żeby się rozwinąć, więc zwykle przed 40 rokiem życia to są bardzo rzadkie rzeczy. Im dalej w las, im PESEL nam się zwiększa, im więcej czynników narażenia, takich jak palenie tytoniu czy zanieczyszczenia środowiskowe, tym większa szansa na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i na jej rozwój. I tu czasami mamy pewne spektrum nakładania się tych objawów, ale to już jako specjaliści jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, by dobrać odpowiednie leczenie, by zastanowić się, czy mamy do czynienia tylko z astmą, tylko z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, czyli w skrócie POHP, czy też może czasami ze współistnieniem obu tych chorób. Przy POHP ewidentnym czynnikiem, tak jak przy astmie, mówiliśmy, że połowa pacjentów, a szczególnie większość w dzieciństwie jest zależna od alergii. Tam głównie ciągle jeszcze tymi czynnikami jest palenie tytoniu i to, nie tylko czynne, ale również bierne, czyli fakt obecności i przebywania w otoczeniu, gdzie ktoś pali tytoń, niestety nie jest niewinny, ale również naraża nas na szereg konsekwencji, w tym ze strony dróg oddechowych, i te zanieczyszczenia związane nie tylko z tymi przemysłowe, również te mikro zanieczyszczenia, powiedzmy tak, w mikrośrodowisku naszym, czyli na przykład ekspozycja, narażenie na zanieczyszczenia płynące choćby z opału we własnym domu, z własnego pieca, to również niestety może wpływać na rozwój takich chorób. Refluks żołądkowo-przełykowy. To jest kolejna sytuacja, która czasami może prowadzić do takich trudności w rozpoznaniu astmy i zawsze, bo taki nieleczony czy bardzo nasilony refluks żołądkowo-przełykowy może dawać objawy również kaszlu. Czasem bywa też tak, że te choroby współistnieją ze sobą i wtedy warto, lekarze starają się leczyć i jedną, i drugą, bo niestety na przykład refluks żołądkowo-przełykowy potrafi wyzwalać niektóre z napadów astmy albo przynajmniej świetnie i w tym wszystkim imitować. No, tak się niestety składa, że choroby to tak niespecjalnie te wszystkie książki mają dobrze przeczytane i w związku z tym nie zważają na fakt, że już jest jedna i jakoś gościnnie zapraszają również swoje koleżanki do swojego towarzystwa. No a wtedy to leczenie staje się trochę bardziej skomplikowane. Ale takie jest rzeczywistość i to jest nasz chleb powszedni. Z tym musimy się borykać i próbujemy dawać sobie radę.
Za chwilę o tym, kto może zachorować na astmę. Rozszerzymy jeszcze ten wątek, a naszym gościem jest kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych, profesor Marcin Moniuszko. Czy duże są różnice między astmą a astmą? Jakie są rodzaje tej choroby?
No jest ich sporo, jak wspomniałem, przede wszystkim w ciężkości, bo większość pacjentów do tak pięknej muzyki, którą teraz słyszymy, mogłaby, będąc dobrze leczonymi, świetnie tańczyć i nie wcale tego nie odczuwać. Ale trzeba być rzeczywiście dobrze leczonym. Jest część pacjentów, u których ta astma budzi się od czasu do czasu. Jest część takich, u których ona niestety słychać ją co raz, kilka, dwa razy czy trzy razy w tygodniu. Są tacy pacjenci, których ona codziennie rzeczywiście ich męczy i to rano, wieczór i we dnie w nocy. Jeszcze szczególnie właśnie w nocy i nad ranem. Więc to ten stopnie ciężkości są czymś, co w dużej mierze różnicuje różnych pacjentów. Bo czasami jeszcze można odnieść się do takiej sytuacji, kiedy mówię pacjentom o tym, że to astma, szanowny panie, to astma. I wszyscy pacjenci, znaczy nie wszyscy, ale jest sporo pacjentów, którzy mówią, o Boże, astma? Moja babcia na to zmarła. Natomiast problem polega na tym, ja wtedy zwykle staram się uspokoić, bo kiedyś, to jest też kwestia historii medycyny i pewnych definicji, które były tworzone. Przed laty astmą nazywano prawie wszystko, szanowni państwo. Była tak zwana astma sercowa i tam cała niewydolność serca i choroba niedokrwienna serca w tym się chowała, ale była też pod rozumieniem astmy tej związanej z płucami, była ta nasza dzisiaj rozumiana astma, o której rozmawiamy, ale była też przewlekła obturacyjna choroba płuc, szereg innych różnych chorób. Także fakt, że czyjaś babcia, dziadek w takiej historii rodzinnej twierdzi, że zmarła na astmę, to wcale nie musi oznaczać, że była to ta konkretna astma, o której mówimy. Równie dobrze, niestety mogła to być jakaś choroba serca lub też jakaś inna choroba płuc. W związku z tym te różnice w ciężkości są czymś, co determinuje, ale raz jeszcze warto podkreślić, no 80% pacjentów, ponad 80% pacjentów ma taką astmę, którą można świetnie opanować za pomocą leków i która naprawdę nie przeszkadza w życiu. Te kilkanaście procent, a już tak na pewno w okolicach tych 5% osób wymaga naprawdę intensywnego leczenia. Mamy dla nich, raz jeszcze warto o tym powiedzieć, leczenie biologiczne, ale w zdecydowanej większości przypadków z astmą sobie doskonale radzimy i przez to, że ona nie zawsze jest taka dramatyczna, to umyka naszej uwadze i stąd prawie 2 miliony Polaków dalej nie wiedzą, że tę astmę akurat mają i zwalają ją, składają tutaj winę na kar przerygu innych jakichś jednostek chorobowych, gdy tymczasem jest to od czasu do czasu budząca się właśnie astma. Te inne różnice, no to jak wspomnieliśmy, u dzieci i mniej więcej u połowy osób dorosłych, mniej więcej, bo to tak nie da się dokładnie określić, ta rzeczywiście alergia jest tym głównym czynnikiem nakręcającym astmę, ale u tej drugiej połowy osób dorosłych, nie wiem, czy większej, czy mniejszej połowy do końca, nie ma ta astma nic wspólnego z alergią i staramy się rozwikłać, dlaczego, no ale ona po prostu jest. No i tu już nawet już jest kwestią naukową rozwikłanie, dlaczego doszło do tej astmy, no ale musimy zmierzyć się z faktem, że ona jest, że są objawy, że są duszności, kaszel, świsty, furczenia, granie w klatce piersiowej, uczucie ciężaru. Trzeba coś z tym robić, więc leczymy dalej tę astmę. My mamy jeszcze swoje oczywiście inne metody, które pozwalają nam tę astmę różnicować. Badamy morfologię krwi, sprawdzamy, czy tam mamy trochę więcej takich komórek jak eozynofile. One są dla nas ważne, bo jak je widzimy, jak jest ich odpowiednia liczba, to możemy pacjenta zakwalifikować do takiego super nowoczesnego leczenia właśnie tego biologicznego. Więc jest jeszcze kilka takich różnych podtypów tej astmy, które są bardzo nam przydatne w ocenie, w dobieraniu odpowiedniego leczenia. Trochę inaczej astma przebiega u osób z otyłością, trochę inaczej u innych. Czasami ona jest związana z pewnymi zmianami również hormonalnymi. Wiele różnego rodzaju tych podtypów jest, natomiast są te cechy wspólne, właśnie te objawy. To pojawianie się z większą lub mniejszą częstotliwością tych objawów duszności, napadowego kaszlu, grania w klatce piersiowej związanego ze zwężeniem dróg oddechowych, które powoduje pojawianie się tych świstów, furczyń czy uczucia ciężaru w klatce piersiowej.
Czy astma stwierdzona u rodziców daje pewność, że wystąpi także u dziecka, czy niekoniecznie?
Pewność nie. Zwiększa pewne prawdopodobieństwo. Nie ma tutaj jednego, tak jak przy alergii, nie ma tutaj jednego genu, którym byśmy powiedzieli, aha, mamy ten gen, no to już teraz będzie astma. Nie, tutaj tych genów jest tak dużo, że do końca nie wiemy, w jakim stopniu one aż mocno na to odpowiadają.
Każdy może zachorować?
Teoretycznie tak, ale w praktyce choruje od kilku do 10% społeczeństwa i to widzimy, że tak to się mniej więcej układa, tak to się mniej więcej układa w populacjach zachodnich.
A co możemy zrobić?
Bo my zachodem jesteśmy, tak?
By walczyć z astmą poza regularnym przyjmowaniem leków.
Przede wszystkim oczywiście dbać o zdrowy styl życia, co pani redaktor robi w swoich programach cały czas i bardzo dobrze. Unikać ekspozycji na dziwne różne zanieczyszczenia. Wyrzucamy do kosza papierosy, nie ma co dwóch zdań. Oczywiście staramy się nie narażać na przebywanie w środowisku, łatwo powiedzieć, w którym przebywa zanieczyszczenie, więc to jest coś, co na pewno powinniśmy robić. No i oczywiście dbać generalnie o swoją odporność, unikać infekcji. Infekcje nasilają astmę, ale z drugiej strony poprzez przyjmowanie odpowiednich leków przeciwzapalnych, owych wziewnych, glikokortykosteroidów, nasza odporność również rośnie.
15 razy te słowa padły dzisiaj w programie.
Ale szanowni państwo, nawet nie wiecie, panie państwo, jak ludzie się boją sterydów, jak mieszają naprawdę jedne kwestie z drugimi i nie zdają sobie sprawy, że w tych steroidach ziewnych, jakich jest tam mało, ale wystarczająco dużo, żeby ochronić nasze oskrzela. I to budowanie odporności to nie jest farmakologia, to jest budowanie, odbudowywanie tej bariery i bardzo, bardzo jest to ważne. Szanowni państwo, wspominam o tym, droga pani redaktor, bo to nie jest kwestia tego, że sobie o tym zapomniałem, ale odnosimy tak wielkie porażki na tym forum w całym świecie, że wszystkie nasze światowe rekomendacje to już w zasadzie biją się w piersi i mówią: słuchajcie, my cokolwiek mówimy, to i tak nikt tego nie słucha. Co my mamy z tym zrobić? No i w związku wpadły na ten pomysł, o którym mówiliśmy ostatnio, o którym wspomniałem kilkanaście minut temu. No słuchajcie, jak pacjenci nie chcą brać tych leków, no to połączmy je z czymś, co rozszerza oskrzela, może wtedy. No i tak to już od kilkunastu lat się zaczęło. I dlatego o tym wspominam, bo nie mieszajmy, szanowni państwo, właśnie kwestii. Są bardzo różne rodzaje steroidów. Steroidy wziewne to nie to samo, co sterydy systemowe. Drodzy państwo, trzeba, jeżeli lekarz zaleca przyjmowanie steroidów ziewnych, to je bierzmy, kochani, bo naprawdę pomagają nam bardzo dobrze chronić i kontrolować astmę.
Jak radzić sobie z astmą w Światowym Tygodniu Astmy? Radził dziś kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Marcin Moniuszko. Dziękuję bardzo za przybycie do studia.
Dziękuję serdecznie, trzymajmy się zdrowo.
A do usłyszenia mówi Renata Reda.